Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mojego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, i stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec, zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, dnia zmartwychwstania, Jezus przechodzi przez zamknięte drzwi. Uczniowie boją się tych, którzy doprowadzili do śmierci Jezusa i którzy dalej są zagrożeniem Jego uczniów. Znakiem rozpoznawczym Jezusa, znakiem Jego tożsamości są rany Jego męki i śmierci na krzyżu, przebite ręce i przebity bok. Po tym poznają uczniowie, że to naprawdę Jezus, ich mistrz. Rany te świadczą o tym, że ten, który został zabity, teraz żyje. Po tych ranach na Jego ciele uczniowie poznają, że to On. Jezus pozdrawia ich zwyczajowo, ale tym razem brzmi to o wiele bardziej znacząco. Pokój wam, szalom alechem, to znaczy życzy im dobra wszelkiej pomyślności. Znowu jest z nimi. I pozdrawia ich po raz kolejny: pokój wam, szalom alechem. I przy tym drugim pozdrowieniu przekazuje im swoją mesjańską misję. Misję zbawiania, z którą Ojciec przysłał go na ziemię. Przekazuje im pełnomocnictwo do uwalniania ludzi od ich grzechów, od winy za grzechy. Tylko Bóg może przebaczać grzechy. Oni teraz otrzymują od Jezusa tę moc. Gdy Jezus tchnie w nich, jak mówi Ewangelia, Ducha Świętego, będą w imieniu Boga, Jego mocą, uwalniać ludzi od ich grzechów, od winy za grzechy. Już teraz, pierwszego dnia zmartwychwstania, Jego uczniowie doświadczają zesłania Ducha Świętego zatem. Ale jest to tym razem zesłanie do szczególnej misji. Po 50 dniach będzie zesłanie Ducha Świętego na całą wspólnotę uczniów Jezusa, a teraz do szczególnej misji, do misji uwalniania ludzi od win za ich grzechy. To misja miłosierdzia. Na tym właśnie polega miłosierdzie Boga według objawienia
które Bóg dawał przez pokolenia w biblijnym Izraelu. Miłosierdzie Boga w stosunku do ludzi polega na tym, że Bóg swojej miłości, miłości jestem, miłosnej obecności, pochyla się nawet nad tymi, którzy Go obrazili, zerwali z Nim, lekceważyli Go. Pochyla się z miłością nad grzesznikami. Na tym polega miłosierdzie Boga, że nie wycofuje On swojego daru zbawiania, ratowania życia i daje szansę na życie, nawet gdy ktoś zasługuje na śmierć. Bo ostateczną konsekwencją, skutkiem ostatecznym grzechu jest śmierć. Jak mówił to już Mojżesz, żegnając się z Izraelitami przed ich wejściem do ziemi obiecanej. Aby lepiej zrozumieć tę scenę Ewangelii i tę misję, którą otrzymują apostołowie od Jezusa, z darem Ducha Świętego i tchnienia Jezusa, trzeba się cofnąć do objawienia się Boga w czasie przymierza na Synaju. W wędrówce wyzwolonego z zagrożenia życia Izraela z Egiptu ku ziemi obiecanej, ku przestrzeni życia, którą Bóg im podarowuje w Kanaanie i po drodze na górze zawiera z nimi przymierza. I już tam, według opowiadania Księgi Wyjścia, Izrael zdradził Boga, czcił złotego cielca na wzór pogańskich bogów. I w Księdze Wyjścia, gdy Mojżesz oburzony rozbił pierwsze tablice przymierza, dekalogu, Bóg każe mu wrócić na górę i napisać na nowych tablicach po raz kolejny tekst przymierza, czyli więzi na życie. W 34 rozdziale Księgi Wyjścia Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne jako pierwsza, wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, wziął do rąk tablice kamienne, a Pan stąpił i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny, łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swoją łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech. Tak słyszy Izrael w swoim największym kryzysie, pierwszym przymierzu z Bogiem, zerwaniu przymierza, że Bóg nie wycofuje się z tej więzi. Jego miłość okazuje się miłością miłosierną, pochylającą się nad grzesznikami. To miłosierdzie wobec wspólnoty ludu Boga, wspólnoty, która okazała się grzeszna. Jahwe, jak deklaruje o sobie JHWH, jestem, jest Bogiem miłosiernym, łagodnym, nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność. I tak miał Izrael już od początku przekonać się, że gdy w ziemi obiecanej nie raz jeszcze będzie grzeszyć przeciwko swojemu Bogu, zrywać przymierze, zawsze będzie mógł liczyć na jestem Boga. Jestem miłości miłosiernej wówczas. Miłosierdzie Boga to miłość ratująca życie grzesznikom. I dalej ten motyw historii Izraela biblijnego na kartach natchnionych tekstów pojawia się między innymi w historii Dawida, szczególnie wybranego przez Boga człowieka, namaszczonego przez Boga króla, króla według jego serca. Dawid jednak, jak opowiada o tym druga księga Samuela w rozdziałach 11 i 12, zgrzeszył. Uwiódł żonę wiernego sługi Izraela, Hetyty Uriasza, a potem usiłował zatuszować swój grzech. Jeśli gdy to się nie udało, polecił dokonać morderstwa tej kobiety. Nie tylko popełnił zdradę stanu jako król, bo działo się to w czasie obronnej wojny Izraela, a żołnierz Hetyta służył w tej obronie. W międzyczasie król rozbił mu dom, zabrał mu żonę, złamał jedno z przykazań dekalogu, dokonał potem rękami obcych wrogów Izraela morderstwa. Niżej już nie mógł upaść wybrany Boga. I wówczas prorok przysłał słowo od Boga, opowiadając przypowieść o bogatym i biednym. Jak bogaty zabrał jedyną owieczkę na ucztę dla swojego gościa, bo żal mu było jednej z wielu własnych owiec. I wówczas Dawid, oburzony, wypowiedział wyrok. Ten człowiek winien jest śmierci i nie wiedział Dawid, że wypowiada wyrok na samego siebie. Winien był śmierci. I gdy Natan mu powiedział, ty jesteś tym człowiekiem, Dawid jednak powiedział zdanie, które oznaczało gotowość do przebaczenia przez Boga w miłości miłosiernej. Zgrzeszyłem, nie mataczył przed Bogiem, przed prorokiem, przedstawicielem Boga, ale powiedział prawdę, żałował, uznał swój grzech i wówczas usłyszał od Boga przez Natana, Bóg przebaczył ci twój grzech, nie umrzesz. I kolejny raz powraca ten przykład Dawida, grzesznika, który doświadcza miłosierdzia Boga w psalmie 51. Psalm ten zadedykowany Dawidowi jako psalm Dawida. Właśnie gdy przyszedł do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą, jak mówi wstęp do tego psalmu. I zaczyna się on gorącą modlitwą prośby Dawida. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy. Oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość. Grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem. Uczyniłem, co złe jest w Twych oczach. Także się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku, prawy w swoim sądzie. To modlitwa grzesznika o miłosierdzie Boga. Słowa te przypominają objawienie się Boga na Synaju w Jego miłosierdziu. Dawid powołuje się na to, kim Bóg jest. Nie liczy na siebie, na to, że ma prawo do przebaczenia, kiedy żałuje. Nie ma takiego prawa. Jego jedyną nadzieją jest to, że Bóg jest miłosierny, że On taki jest, że Bóg jest tam. To Bóg miłości, która się nigdy nie wycofuje i która nie zależy od człowieka. Bóg jest wierny sobie, będąc miłosiernym, bo On taki jest. Tak się zadeklarował i objawił na Synaju po grzechu złotego cielca. I na to liczy dwa wieki później Dawid w swojej historii życia. Bóg przebaczy, bo On jest miłosierny. Nie dlatego, że się zasługuje na miłosierdzie, tylko dlatego, że Bóg jest miłosierny i jest wierny samemu sobie w tym miłosierdziu. I to jest Jego imię. Jego imię jestem, jest, jestem miłosiernym. Gdy ten, kogo Bóg kocha w swoim imieniu jestem, jest grzesznikiem. To dotyczy wspólnoty wiary, jak Izraela pod Synajem, jak i pojedynczego Izraelity, jak w wypadku Dawida. Po co w Biblii opowiada się historię Dawida, wielkiego wybranego przez Boga, który ma być praojcem Mesjasza, ostatecznego Zbawcy? Po co opowiada się te tragiczne i kompromitujące Dawida historię jego grzechu? W imieniu Boga opowiada się właśnie po to, aby każdy, kto w życiu przeżyje coś podobnego, grzechy i winy nie do wybaczenia przez ludzi, ale do wybaczenia przez Boga, nie dlatego, że człowiek zasługuje na przebaczenie, ale dlatego, że Bóg jest miłosierny. I to jest nadzieja miłości miłosiernej. Dlatego Bóg tak się objawia już wieki wcześniej, przed tym, zanim jako człowiek pokaże w Jezusie ludzką twarz miłosierdzia Boga. I nie jest przypadkiem, że w pierwszym spotkaniu, już wieczorem dnia zmartwychwstania, pierwszego dnia tygodnia, pierwszym zadaniem, to znaczy podstawowym, jest misja miłosierdzia. Misja, którą uczniowie będą w stanie wykonać, bo Jezus tchnie w nich Ducha Świętego, Ducha Boga. Tylko Duch Boga jest w stanie kochać, niezależnie od tego, kim jest człowiek, czy jest czyniącym dobro, czy popełniającym zło. Kochać zawsze. To jest wielkie orędzie pierwszego dnia zmartwychwstania i pierwsze zadanie Kościoła, czyli wspólnoty Jezusa, wspólnoty mesjańskiej. Jezus daje im swoją misję, z którą był przez Ojca przysłany na ten świat, jak mówi w tej Ewangelii. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. To najważniejsza misja Kościoła wobec świata. Ona nigdy nie może ustać. Misja w Duchu Świętym, misja przebaczania grzechów. Dlaczego w naszych czasach kolejne objawienie się Boga w Jego miłosierdziu, siostrze Faustynie, tak bardzo rozprzestrzeniło się na cały świat? Wizerunki Jezusa Miłosiernego można dzisiaj spotkać we wszystkich miejscach świata, w całym Kościele. To nie przypadek i nie dopiero z nabożeństwem Jezusa Miłosiernego, z objawień siostry Faustyny. To u początku przymierza Boga z Jego ludem na Synaju i pierwszego dnia tygodnia, którym Jezus zmartwychwstał, pierwsze zadanie, pierwsze i najważniejsze zadanie Jezusa, które otrzymał od Ojca, i zadanie Jego Kościoła, Jego uczniów, chrześcijan. Jego uczniowie sami są beneficjentami Jego miłosierdzia, bo przecież rozproszyli się ze strachu, gdy Jezus został skazany na śmierć. A teraz za zamkniętymi drzwiami boją się grzeszników. A Jezus im mówi, pokój wam, szalom alechem, i posyła ich do grzeszników. Do grzeszników, którzy przecież mogą zagrażać ich życiu, bo wtedy to są ci sami ludzie, którzy kilka dni wcześniej zabili Jezusa. Jezus każe im wyjść zza zamkniętych drzwi, każe swojemu Kościołowi wyjść zza zamkniętych drzwi, wyjść ku grzesznikom, mimo że ci ich nienawidzą, wyjść z misją miłosierdzia Boga, która jedynie może zmienić świat i zmienia świat. Zmienia świat przez Jezusa od 2000 lat i będzie zmieniać świat aż po koniec Jego historii na tej ziemi. Właśnie misja zbawienia, ratowania życia grzesznikom, to zmienia świat. Bo grzesznicy nienawidzą Boga, nienawidzą ludzi i mogą być pokonani jedynie przez miłość, ale miłość Boga, nie miłość człowieka, bo ta jest często miłością szukającą wzajemności. Bóg nie szuka wzajemności. To go nie zatrzyma, kiedy człowiek nie jest mu wdzięczny, ani nawet nie chce przebaczenia. Bóg jednak go szuka w swojej miłości miłosiernej, aż człowiek będzie chciał, a wyraża się w to powiedzeniu prawdy, wreszcie zgrzeszyłem. I wówczas przychodzi zbawienie. W jednej ze scen Ewangelii, wobec tych, którzy byli pewni swojego zbawienia i swojej doskonałości przed Bogiem, podczas gdy przed Bogiem każdy jest grzesznikiem, powiedział do faryzeuszy Jezus podczas swojej misji miłosierdzia, gdy chodził po tej ziemi, dopóki mówią, nie mamy grzechu, nie ma dla nich zbawienia. Jezus tak bardzo chciał ich ratować, a oni go nie potrzebowali, bo mówili mu, że nie mają grzechu, nie potrzebują przebaczenia. To nie jest prawdą w życiu żadnego człowieka. Każdy potrzebuje przebaczenia. Właśnie ci, którzy potrzebując przebaczenia, nie doświadczają go, stają się śmiertelnym zagrożeniem innych ludzi. Ci, którym nie przebaczono, którzy nie doświadczyli się oczyszczeni, nie doświadczyli przywrócenia własnej godności, która została zniszczona przez ich zło, którego byli autorami, przez krzywdzenie ludzi wokół, ci są śmiertelnym zagrożeniem, dopóki nie doświadczą Bożego miłosierdzia i wtedy zamieniają się w apostołów miłosierdzia, są posłańcami Boga kochającego grzeszników. Uwierzmy w to, co Bóg nam mówi. Uwierzmy Izraelowi pod Synajem, uwierzmy Dawidowi w jego historii życia, bo to, co się im przydarza Izraelowi jako wspólnocie Boga, to samo dzieje się z Kościołem. I to, co przydarza się Dawidowi, przydarza się każdemu. Każdy potrzebuje przebaczenia, miłości miłosiernej. Objawienie się miłosierdzia Boga w Księdze Wyjścia w 34 rozdziale, a potem w Psalmie 51 i w dzisiejszej Ewangelii, to paradygmat, wzorzec tego, co dzieje się cały czas w różnych epokach historii. To paradygmat, wzorzec historii Kościoła jako też grzesznego ludu Boga i historii każdego pojedynczego grzesznika w tym Kościele. Jezus posłał swoich uczniów pierwszego już dnia zmartwychwstania do wszystkich grzeszników z Jego misją miłosierdzia Ojca. Posłał ich zarówno do grzeszników wewnątrz Kościoła, jak i do grzeszników poza Kościołem. Jezus zmartwychwstał, wyposaża swoich uczniów w tę moc, w moc Ducha Świętego, aby nie dali się przestraszyć żadnym grzesznikom i aby nie dali się zatrzymać żadnym grzesznikom w misji zbawiania, misji miłosierdzia.